w 1966 roku wydarzyło się coś przełomowego. Tyle, że wbrew temu, czego wciąż uczy się w szkołach i co jest bez przerwy powtarzane w niemal wszystkich publikacjach, na pewno nie doszło wówczas do chrztu Polski. Ja rozumiem przyzwyczajenia, wartość symboli i uogólnień. Ale naprawdę akurat ten termin powinniśmy wreszcie wyrzucić do kosza. Mówienie o chrzcie Polski przynosi dzisiaj o wiele więcej szkody niż pożytku. Utwierdza mity, buduje błędny obraz roli Kościoła w najwcześniejszej historii Polski, zafałszowuje w ogóle całą wizję budowy państwa Piastów. Takie hasło, chrzest Polski, z pewnością nie spotkałoby się też ze zrozumieniem ludzi, którzy faktycznie żyli ponad 1000 lat temu. Nie wiem, czego dokładnie spodziewać się po tym odcinku, ale od razu podkreślę, że nie zamierzam tutaj przedstawiać żadnej wywrotowej interpretacji, kontestować tego, co mówią nam rzetelne badania. Nie będę też odnosić się do pewnych naprawdę bzdurnych teorii, które wysuwano w ostatnich latach, by zmącić obraz rzeczy. Wprost przeciwnie. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim chciałbym pokazać najbardziej aktualny, naukowy stan wiedzy o 966 roku. Bo i z badań historycznych, i z wykopalisk archeologicznych wyłania się obraz bardzo odmienny od tego, który wciąż rządzi naszą wyobraźnią. Taki, który naprawdę daje podstawy, by mówić, że chrzest Polski w znacznym stopniu zmyślono. Temat dzisiejszego odcinka wybrali moi wspaniali patroni na Patronite. Jeśli ty też chciałabyś mieć wpływ na to, o czym opowiadam i wesprzeć wielką historię, to zapraszam na patronite.pl/Kamil Janicki. Z wieku X nie zachowały się niemal żadne wzmianki pisemne na temat Piastów i ich państwa. Przede wszystkim zaś nikt, zupełnie nikt, na bieżąco nie wspomniał o chrzcie Mieszka I. Czy też przynajmniej takie źródło nie zachowało się do naszych czasów. Nieco liczniejsze komentarze o Piastach i Polsce zaczynają się pojawiać dopiero po roku 1000. Tyle, że ich dokładna lektura, prowadzi do nieoczywistych wniosków. Wówczas, czyli niby już całe pokolenie albo dwa po chrzcie Polski, większość autorów wcale nie wiedziała lub nie wierzyła, że takie wydarzenie istotnie miało miejsce za panowania Mieszka I, że ten książę przeszedł na chrześcijaństwo i że pociągnął za sobą poddanych. Dominował zupełnie inny obraz. Weźmy chociażby francuskiego kronikarza Ademara z Chabin. Żył on za czasów Bolesława Chrobrego i choć zajmował się co zasady Frankami, to jednak zdarzało mu się wspomnieć i o władztwie Piastów. Zwłaszcza zaś napisał, że do Polski chrześcijaństwo przybyło dopiero z Wojciechem Sławnikowicem zaraz przed rokiem 1000. I że to ten święty ochrzcił dotąd pogańskiego Chrobrego. Można by pomyśleć, zwyczajny błąd, domysł człowieka żyjącego 1000 kilometrów dalej, nieporozumienie. Ale podobnych nieporozumień było jednak znacznie więcej. Znany jest więc list, w którym księżna lotaryńska Matylda nazwała króla Bolesława źródłem polskiego chrześcijaństwa. Nawet w epitafium umieszczonym na nagrobku Chrobrego i spisanym prawdopodobnie już około 1025 roku podano, że wywodził się z ojca poganina. Zupełnie jakby Mieszko wcale nie ochrzcił się w 966 roku i umarł w dawnej wierze. Wreszcie trzeba też wspomnieć legendę o życiu świętego Wojciecha, którą około 1004 roku spisał Bruno z Querfurtu. To był przyjaciel, czy przynajmniej współpracownik, bo podobno w polityce nie ma przyjaźni, Bolesława Chrobrego. Człowiek dobrze znający polski dwór, a w kolejnych latach wręcz taki nieoficjalny ambasador Piastów. On na pewno nie był w sprawach nadwarciańskich czy też nadwiślańskich dyletantem. Wiedział, co mówi. Tymczasem w tekście Brunona Mieszko I, to Mieszko z późnych lat swojego życia, to wciąż wódz dręczący chrześcijan, wręcz takie pogańskie narzędzie w ręku szatana. Dopiero Bolesław jest przedstawiany jako władca głęboko wierzący, wybraniec Boga. Takich wzmianek jest po prostu zbyt wiele, by wszystkie uznać za owoc przypadku albo wielką serię pomyłek. Poniekąd mamy tu chyba do czynienia z efektami rodzinnych niesnasek. No i też rozmyślnej akcji propagandowej. Wypada przypomnieć, że Mieszko I Bosław Chrobry nie rozstali się raczej w dobrej atmosferze. Ojciec przed śmiercią odsunął najstarszego syna na boczny tor. Władza nad centrum państwa, nad Wielkopolską, pozostawił w rękach swojej drugiej żony. Ody, która miała pełnić rolę regentki, aż do czasu, gdy dorosną pozostali synowie księcia. Chrobry musiał dopiero pokonać i wypędzić macochę oraz przyrodnich braci. Wszyscy uciekli do Niemiec. Chyba łatwo się domyślić, że miał potem do rodziny, no i zwłaszcza do tatusia, pewną urazę. A na pewno nie czuł się w obowiązku kreować ojca na herosa, podkreślić jego zasług, dbać o jego wizerunek. Można się domyślać, że zaczął rozmyślnie umniejszać osiągnięcia poprzednika. W kontaktach z przybyszami, w każdym razie tymi z zachodu, starał się podkreślać, że Mieszko był mimo wszystko barbarzyńcą, że nigdy na dobre nie został chrześcijaninem, że Polan czy też Polaków do cywilizacji łacińskiej wprowadził dopiero on sam, Chrobry. Taka kampania propagandowa nie była wcale trudna do przeprowadzenia, bo też wcale nie opierała się wprost na kłamstwie. Co najwyżej na przejaskrawieniu. Fakty nie były zaś wcale bardzo odległe. Nie ma żadnych powodów, by dzisiaj podważać rzecz zasadniczą, że Mieszko I przyjął chrzest. Przyjął, to jest właściwie pewnik. Także data 966 nie budzi poważnych wątpliwości, nawet jeśli potwierdzenie dla niej znajdziemy dopiero w późnych materiałach. Tyle, że już wszystkie dalsze wyobrażenia związane z nawróceniem Polski to głównie wymysł. Jest w tym pewien paradoks, ale dominujący dzisiaj obraz chrztu Polski i początku chrystianizacji kraju w zasadniczym stopniu opiera się na słowach niemieckiego biskupa, który szczerze nie znosił piastów i zdecydowanie nie starał się przedstawiać ich, albo całego ich władztwa, w dobrym świetle. Ordynariusz Merseburga Tietmar, bo o nim mowa, jakieś pół wieku po fakcie opowiedział, jak czeska księżniczka Dobrawa namowami i podstępem miała przekonać Mieszka do chrztu. I jak następnie, za przykładem księcia, w poczet synów Chrystusowych zaliczono też wszystkich jego poddanych, którzy słowem i czynem zostali nakłonieni do uprawiania winnicy pańskiej. Ten opis, mniej lub bardziej bezpośrednio, wpływał na historyków, artystów, także dziś wciąż kreuje powszechne wyobrażenia. Odruchowo zakłada się, że jeśli Mieszko I przyjął chrzest, to następnie musiał dojść też do masowej, choćby przymusowej konwersji społeczeństwa. Że ludzie byli prowadzeni do jezior i rzek, że też budowano nawet specjalne baptysteria potrzebne do gremialnego oblewania tłumów wodą chrztu. Tak naprawdę jednak Tietmar nie znał żadnych szczegółów. Powtarzał tylko pewne obowiązkowe formułki. To nie był opis wydarzeń, do jakich doszło nad Wartą i Wisłą, ale topos literacki. Po prostu tak w tamtych czasach wypadało opisywać nawrócenie dowolnego władcy i kraju. I to niezależnie od tego, jak w danym przypadku wyglądały fakty. Co do baptysteriów, polscy archeolodzy wciąż obsesyjnie ich szukają i nawet je znajdują. Tyle, że wszelkie twierdzenia w temacie wydają się bardziej owocem myślenia życzeniowego niż dogłębnej analizy naukowej. Tak faktycznie brakuje dowodów, że w X-wiecznej Polsce istniały jakiekolwiek specjalne, już zwłaszcza kamienne budynki szczelne. O tym, jak marne podstawy mają teorie w temacie, szeroko i moim zdaniem bardzo przekonująco pisał profesor Dariusz Sikorski. Między innymi w tej pracy. Zresztą wystarczy chyba powiedzieć, że to, co w Polsce badacze uznają za ślady basenów szczelnych, w nauce europejskiej uchodzi na ogół za pozostałość po mieszadłach do zaprawy, po narzędziach budowlanych. Tyle. To nie jest jednak sprawa podstawowa. Nie na dzisiaj. Przede wszystkim baptysteria po prostu nie byłyby potrzebne, bo za czasów Mieszka I nie mamy jeszcze niemal żadnych śladów masowej chrystianizacji. Przede wszystkim brakuje kości. W dobie pogańskiej na ziemiach polskich stosowano powszechnie kremację. Smart i właściwie zawsze, bez wyjątku, byli po śmierci paleni. Taka praktyka była jednak surowo zakazana przez średniowieczny kościół. Chrześcijanie mieli obowiązek grzebać swoich zmarłych. Nie było alternatywy. Skutkiem faktycznego wprowadzenia na szeroką skalę nowej religii powinna więc być szybka i konieczna zmiana obrządku pogrzebowego. No i tu dochodzimy do zasadniczego problemu, który już od kilku dekad, odkąd tylko do użytku weszły prawdziwie precyzyjne metody datowania, nurtuje archeologów. No bo za panowania Mieszka I zmiana w sposobie grzebania zmarłych nie nastąpiła. Wiemy to z całkowitą pewnością. Jeszcze kilkanaście lat temu w pracach archeologicznych pisano wręcz, że nie są znane żadne, zupełnie żadne, cmentarze szkieletowe, a więc potencjalnie chrześcijańskie, z ziem polskich, które dałoby się datować na czasy Mieszka I. Dzisiaj obraz wygląda odrobinę inaczej. Wedle świeżych ustaleń na elitarnych cmentarzach, gdzie grzebani byli ludzie władzy, czy też wprost członkowie zbrojnej drużyny księcia, pojedyncze chrześcijańskie groby zaczęły pojawiać się w X wieku. Ale właśnie pojedyncze, elitarne, niepewne. I to, tak szczerze mówiąc, nie powinno dziwić. Właśnie tego powinniśmy się spodziewać. Wbrew dawnym wyobrażeniom, w średniowieczu wcale nie było tak, że religia stanowiła, czy wręcz musiała stanowić, solidarne zobowiązanie wspólnoty. Nie było wcale, jak w Tietmarowym toposie, także chrzest wodza skutkował masową konwersją poddanych. Znane są rozliczne przypadki władców, którzy przyjmowali chrzest indywidualnie, nie zmuszając do tego nawet własnych dzieci, krewniaków, współpracowników. Przede wszystkim zaś nie zmuszając ludu. To ostatnie mogłoby wręcz stać w sprzeczności z ich interesami. O powodach, dla których Mieszko I zdecydował się na chrzest, opowiem pewnie w innym odcinku. To w każdym razie na pewno nie był dalekowzroczny akt polityczny w dzisiejszym rozumieniu. Nie chodziło o jakieś cyniczne zagranie, mające na celu konsolidację władzy, zaprowadzenie nowej kultury, nowego aparatu zarządu, czy coś. Zapewne, można się odwołać chociażby do tych prac naukowych, Mieszko wybrał nowego Boga, bo dał się przekonać, że ten zapewni mu lepszą opiekę, przeniesie sukcesy zbrojne, pomoże pognębić wrogów. Dokonał konwersji wraz z najbliższym otoczeniem, ale nie widział potrzeby krzewić wiary wśród podbijanych, podporządkowanych ludów. O wspólnym religijnym zobowiązaniu wspólnoty tym trudniej mówić, bo w tym czasie zasadniczo nie było żadnej wspólnoty. Piastowie zbudowali swoje władztwo przemocą. Obalili stary porządek rzeczy, a kontrolę zaprowadzili z użyciem siły zbrojnej, bez zbędnego przymusu. Bez wahania przesiedlali populację, sprzedawali ludzi w niewolę, doszczętnie niszczyli niepokorne, konkurencyjne ośrodki. Za czasów Mieszka piastowski dwór i drużyna zbrojna to wciąż była raczej taka organizacja mafijna, wyobcowana ze społeczeństwa, niż siła kierownicza wspólnoty. W tym czasie trudno też mówić o istnieniu jakiejś Polski. I nie chodzi nawet o nazwę, która weszła do użytku chyba dopiero na przełomie X i XI wieku, ale o polityczne fakty. Państwo Mieszka I, o ile w ogóle nazwiemy to państwem, to był głównie konglomerat luźno podporządkowanych prowincji, których ludność zmuszano do posłuszeństwa, grabiono, wyzyskiwano. O jakimś bezpośrednim zarządzie i wspólnej ideologii mowa była głównie w Wielkopolsce. Ewentualnie, to dużo później, w ziemi krakowskiej. Wróćmy jednak do samej konwersji Mieszka I. Zapoznawanie poddanych z nową wiarą mogłoby mu się wydawać wręcz kontrproduktywne. Sam chciał spijać korzyści związane z wprowadzonym kultem, a nie zapewniać lepszą, nadprzyrodzoną opiekę ludziom, którzy mogliby się przeciwko niemu zbuntować. Na sprawę musimy patrzeć tak, jak patrzyłby on. Człowiek sprzed ponad 1000 lat. Odmienność religijna mogła też być wtedy poniekąd wygodnym narzędziem odróżnienia się od podległej, stłamszonej populacji. Zresztą skala działań chrystianizacyjnych naprawdę była i musiała być minimalna. Za panowania Mieszka I w całym kraju mogło działać może kilkunastu, może 20 księży. W porywach, maksymalnie. Obecność kościoła była śladowa. Świątynie wznoszono tylko w środkach władzy dla ludzi bezpośrednio związanych z księciem. Masowe krzewienie wiary nie byłoby nawet możliwe. Tak więc mówienie, że wówczas doszło nie do sztu władcy jego otoczenia, ale sztu Polski, naprawdę jest ogromnym nadużyciem. Rozumiem, dlaczego na przykład Andrzej Buko twierdzi, że termin mimo wszystko należy zachować, bo konwersja Mieszka była takim kamieniem, który z czasem, powoli, ale jednak uruchomił lawinę. Tyle, że jednak samo hasło Chrzest Polski rzutuje na to, jak widzimy przeszłość. Wymusza niejako obraz już chrześcijańskiego, zmienionego kraju, z nową kulturą, z silnym kościołem. Tymczasem w różnych regionach Polski pogańskie pochówki były praktykowane nie tylko w wieku X, ale też XI czy nawet XII. A o realnej i trwałej chrystianizacji całej Polski możemy mówić w odniesieniu do czasów nawet późniejszych. Dopiero gdzieś tak XIII wieku, gdy stworzono wreszcie gęstą sieć parafialną. Ostatnio w tej pracy doktorskiej temat bardzo ciekawie skomentowała Karolina Madeja, badaczka buntów pogańskich w środkowej Europie w X-XI wieku. Wprawdzie z pewnymi zasadniczymi elementami ujęcia się nie zgadzam, ale autorka ta jako pierwsza tak kompleksowo porównała proces chrystianizacji i oporu wobec niej. Doszła do przekonania, że, cytuję, nic nie wskazuje aktualnie na to, aby Mieszko należał do gorliwych władców neofitów, a jego rządy wiązały się z intensywną chrystianizacją. Władanie tego księcia Mateja nazwał okresem swoiście pojmowanej tolerancji religijnej. Sam ująłbym to pewnie inaczej, ale nie to ma decydujące znaczenie. W każdym razie radykalna zmiana miała nastąpić dopiero po tym, jak na tronie zasiadł Bolesław Chrobry, czyli po 995 roku. On też nie był oczywiście zdolny faktycznie nawrócić ogół społeczeństwa, już powiedzieliśmy. Wprowadził jednak aparat represji, zaczął karać za jawne odstępstwa od wiary. Przynajmniej w głównych ośrodkach, tam gdzie faktycznie na co dzień sięgała jego władza. Nawracał metodami brutalnymi i bezwzględnymi. Co zresztą, wbrew mitycznym wyobrażeniom o jego czasach, budziło ostry opór społeczeństwa. To już jednak osobny temat. Na dzisiaj należałoby jeszcze tylko powiedzieć, że chrzest Polski, a nie władcy, pewnie faktycznie prędzej wypadałoby datować na czasy Chrobrego. O ile w ogóle potrzebujemy tutaj koniecznie jednego ścisłego momentu. O początkach Polski dawno żadnej książki nie pisałem, ale jeśli chcielibyście lepiej zrozumieć rolę Kościoła w naszych dziejach i też lepiej zrozumieć, czym faktycznie był dawniej w Polsce Kościół, to polecam Wam moją dziesięcinę. Pewnie po raz ostatni, przynajmniej na jakiś czas, bo lada dzień powinienem być też już w stanie opowiedzieć Wam raczej o tym. Już przebieram nogami. Dzisiejszy odcinek, jak wspomniałem, powstał na życzenie moich szanownych mecenasów. To już niemal ostatni ze zwycięskich tematów, niedługo zorganizuję więc nowe głosowanie, w którym będziecie mogli wybrać kierunek kanału na kolejne miesiące. Może to dobry moment, by dołączyć do grona patronów. Tak tylko delikatnie sugeruję. Tymczasem jeszcze imienne podziękowania dla moich bohaterów. Piotra Pacewicza, Prasajta, Przemysława Szopy, Rafała Gagora, Tomasza Jerzewskiego, Weroniki Toruch i Włodzimierza Krzywickiego. A jeśli, drodzy widzowie, nie chcecie, by jakiś nowy Mieszko I najechał was ze swoją zbrojną drużyną i sprzedał was wszystkich w niewolę do Andaluzji, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny sposób, by uratować się przed zjednoczeniem i może też nawróceniem, z którego historycy byliby za 1000 lat bardzo dumni. Bardzo.